Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie zapowiedź podróży Benedykta XVI do Meksyku i na Kubę oraz podsumowanie działalności charytatywnej Papieskiej Rady Cor Unum. Natomiast w drugiej części audycji kolejny odcinek o dialogu chrześcijańsko-żydowskim pod redakcją Aleksandra Kowalskiego. Tym razem autor zaprezentuje propozycję brytyjskiego rabina dotyczącą wspólnego świadectwa w dobie kryzysu na Starym Kontynencie. Na wieczorny program zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Papież będzie w Ameryce Łacińskiej od 23 do 28 marca, poinformowały o tym episkopaty Meksyku i Kuby.
Benedykt XVI odwiedzi Meksyk na zaproszenie tamtejszego rządu i episkopatu. Po szczegółowym studium przeprowadzonym przez odpowiedzialnych za podróże papieskie razem z władzami federalnymi i stanowymi Guanajuato, Ojciec Święty zatwierdził program, czytamy w komunikacie meksykańskich biskupów.
23 marca wieczorem papież przyleci do León w stanie Guanajuato, gdzie w ciągu całego pobytu w tym kraju będzie nocował. Następnego dnia w mieście Guanajuato, stolicy stanu o tej samej nazwie, spotka się z wiernymi i władzami Meksyku. 25 marca, w piątą niedzielę Wielkiego Postu, przewodniczyć będzie w pobliskim Silao mszy z udziałem delegatów wszystkich 91 meksykańskich diecezji. Jeszcze tego samego dnia Benedykt XVI spotka się w katedrze w León z biskupami Meksyku i przedstawicielami wszystkich episkopatów Ameryki Łacińskiej. Następnego dnia odleci na Kubę.
W Meksyku papież będzie w trzech miastach stanu Guanajuato, położonego w samym centrum tego kraju. Natomiast na Kubie odwiedzi dwa główne miasta. Jak czytamy w komunikacie kubańskich biskupów, Ojciec Święty zaproszony przez prezydenta Raula Castro i episkopat zatwierdził program. Przedstawili mu go odpowiedzialni za podróże papieskie po odwiedzeniu kraju i spotkaniach przygotowawczych z kubańskimi władzami i biskupami.
26 marca Benedykt XVI wyląduje w położonym na wschodnim krańcu wyspy Santiago de Cuba, gdzie oficjalnie powitają go głowa państwa i episkopat. Pod wieczór przewodniczyć tam będzie mszy uroczystości zwiastowania pańskiego, po czym uda się na nocleg do El Cobre. Następnego dnia, po odwiedzeniu tamtejszego sanktuarium Panny Miłosierdzia, patronki Kuby, odleci do stołecznej Hawany, gdzie będzie nocował w nuncjaturze, w której też spotka się z całym episkopatem. Wcześniej zostanie przyjęty przez prezydenta. 28 marca, w dniu odlotu, na hawańskim placu rewolucji José Martí papież przewodniczyć będzie mszy świętej. Prawie 6 milionów euro w ubiegłym roku trafiło do ubogich całego świata za sprawą papieskiej Rady Cor Unum. Instytucja ta w imieniu Benedykta XVI przekazuje fundusze na konkretne projekty rozwojowe oraz na pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych. W jej ramach ponad 2 miliony euro trafiło do głodujących w rogu Afryki, poszkodowanych przez trzęsienie ziemi w Haiti oraz tsunami w Japonii. Nie brakło też środków dla powodzian w południowej Azji, w tym ofiar grudniowej tragedii na Filipinach.
Dzięki funduszom ze Stolicy Apostolskiej zrealizowano prawie 200 projektów w ramach Fundacji Populorum Progressio. Instytucja ta wspiera przedsięwzięcia na rzecz wspólnot tubylczych w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Podobną liczbę projektów sfinansowała Fundacja Jana Pawła II na rzecz Sahelu. Jej działania skoncentrowane są na pomocy dla ludności Afryki doświadczającej suszy i skutków pustynnienia. Środki z papieskiego funduszu kierowane są do 9 krajów Czarnego Lądu.
Watykańska działalność charytatywna polega bardziej na wskazywaniu wiernym organizacjom międzynarodowym kierunków pomocy. Jej wartość efektywna przekracza wykazywane sumy, podkreślił ksiądz Gian Pietro D'Altozzo. Sekretarz papieskiej Rady Cor Unum stwierdził w wywiadzie dla L'Osservatore Romano, że fundusze przekazywane potrzebującym mają być namacalnym znakiem stałej papieskiej troski o tych, którzy cierpią. Nie należy także zapominać o wysiłku charytatywnym każdego z lokalnych kościołów. Wymiar tego zaangażowania jest nie do obliczenia, powiedział sekretarz papieskiej Rady Cor Unum.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj
i przeczytaj.
Różaniec, sygnały troski, anioł stróż. Styczniowe czasopisma wydawnictwa Sióstr Loretanek. Wraz ze styczniowym numerem czasopisma Różaniec rozpoczynamy nowy cykl rozważań, których oś stanowi treść ślubów jasnogórskich. Początek roku to dobry czas, abyśmy ponownie zobaczyli, ile znaczyła potęga wiary w dziejach narodu polskiego. Podejmujemy refleksję nad tym, jak przywrócić Boga zlaicyzowanym mediom, tak aby na nowo były w stanie głosić Chrystusa. W nauczaniu papieża Benedykta XVI publikujemy wypowiedzi wygłoszone podczas pielgrzymki do Beninu w Afryce. Warto pochylić się nad innymi zagadnieniami poruszanymi w tym miesiącu. Nad świadectwem niezwykłym księdza Bielińskiego ukazującym przemieniającą moc wizyty duszpasterskiej, najnowszy numer Sygnałów Troski porusza bardzo ważny problem dojrzałości. Szczególną uwagę poświęcamy kwestii dojrzewania do ojcostwa, czemu staje na przeszkodzie coraz częściej spotykany syndrom Piotrusia Pana. Podkreślamy, jak bardzo ważne jest, aby żony kształtowały w swoich mężach postawę gotowości do pełnienia tej funkcji. Zastanawiamy się, jaką rolę w życiu swoich dzieci mogą odegrać rodzice uciekający w świat iluzji i błazynady. Wskazujemy na zagrożenia, jakie wiążą się z nadmiernym korzystaniem z internetu, zarówno dla rodziców, jak i dzieci. Eksponujemy rolę dobrej lektury w życiu najmłodszych, a także wpływ postaci literackich i filmowych na kreowanie naszych marzeń, naśladownictwa i dążeń. Styczniowy Anioł Stróż zachęca do pochylenia się nad Słowem Bożym. Ksiądz Janusz Stańczuk uświadamia, że Biblia jest żywą i inteligentną księgą, zdolną dać odpowiedź na nurtujące nas kluczowe pytania. Iwona Kocińska opowiada o tym, jak ślepiec w cudowny sposób odzyskał wzrok. Siostra Urszula przedstawia historię dzielnego chłopca z Ugandy, który uratował Słowo Boże przed zapomnieniem. Ponadto w numerze znajduje się modlitwa do Matki Bożej Brzemiennej, opiekunki mam. Lustrzane eksperymenty w kąciku młodego fizyka, komiks, krzyżówka i rebusy. Zapraszamy do lektury pism, a także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.loretanki.pl.
Wspólne dziedzictwo na fali soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Przed 3 tygodniami Benedykt XVI przyjął na audiencji prywatnej Jonathana Sacksa, głównego rabina Wielkiej Brytanii i Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Z tym najwyższym autorytetem duchowym tamtejszego judaizmu ortodoksyjnego papież spotkał się już rok wcześniej podczas swej wizyty w Anglii i Szkocji. Zapytany zaraz po audiencji w Watykanie o tematykę rozmowy, rabin Sacks powiedział:
We are very concerned, obviously, with the soul of Europe. I mean, Europe was.
Jesteśmy wyraźnie bardzo zaniepokojeni o duszę Europy. Europa została zbudowana na judeo-chrześcijańskich fundamentach. Dotyczy to również wolnego rynku. Uczonych zaskakuje, jak to się stało, że Chiny, które do XV wieku przewyższały Zachód, które odkryły wiele rzeczy na długo przed Zachodem, nie zdołały rozwinąć wolnego rynku ani demokratycznego społeczeństwa czy rewolucji przemysłowej. Większość uczonych uważa, że różnicą między Chinami i Zachodem było właśnie dziedzictwo judeo-chrześcijańskie.
Tego samego dnia główny rabin Wielkiej Brytanii rozwinął obszernie ten temat na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie zaprosił go z wykładem kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan i zarazem Watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Wykład nosił tytuł Czy Europa straciła swą duszę? Jonathan Sacks nawiązał do słów bliskich jego katolickim słuchaczom, choć nie precyzował, że wypowiedział je sam Pan Jezus, ani że znane są z Ewangelii. Zaznaczył tylko, że parafrazuje słynny chrześcijański tekst, mówiąc: cóż za pożytek będzie miała Europa, jeśli zyska cały świat, a straci swą duszę? Europie zagraża utrata duszy. Dalej brytyjski rabin powiedział:
w wyniku Soboru Watykańskiego II i jego deklaracji Nostra Aetate Żydzi i chrześcijanie spotykają się dzisiaj nie jako wrogowie ani ludzie sobie obcy, ale darzeni miłością i szanowani przyjaciele. Jest to jedna z najbardziej dramatycznych przemian w religijnych dziejach ludzkości i światło nadziei nie tylko dla nas, ale dla całego świata. Było to zwycięstwo dla Boga miłości i przebaczenia, który stworzył nas w miłości i przebaczeniu, wymagając, byśmy kochali innych i przebaczali im. Mam nadzieję, że ta moja wizyta w Rzymie, poranna audiencja u Ojca Świętego i obecny wykład zapoczątkują w jakiejś niewielkiej mierze nowy rozdział w naszych relacjach.
Przez ostatnie pół wieku Żydzi i chrześcijanie prowadzili dialog twarzą w twarz jedni z drugimi, uważa Jonathan Sacks. Nadszedł czas, byśmy weszli w nową fazę jako jedni obok drugich.
Stojące przed nami zadanie nie dotyczy już bowiem problemów między Żydami a katolikami, czy między Żydami a chrześcijanami w ogólności, lecz między Żydami i chrześcijanami z jednej strony, a czynnymi dziś w Europie rosnącymi i coraz bardziej agresywnymi siłami sekularyzacji z drugiej. Kwestionują one i nawet ośmieszają naszą wiarę. Jeśli Europa zatraci judeo-chrześcijańskie dziedzictwo, które dało jej historyczną tożsamość oraz największe osiągnięcia w literaturze, sztuce, muzyce, edukacji, polityce i, jak zobaczymy, także w ekonomii, utraci ona swą tożsamość i wielkość. Nie od razu, ale jeszcze przed końcem tego stulecia. Kiedy cywilizacja traci swą wiarę, traci przyszłość. Ze względu na nasze dzieci i jeszcze nienarodzone wnuki, my, Żydzi i chrześcijanie, jedni obok drugich, musimy odnowić naszą wiarę i jej proroczy głos. Musimy pomóc Europie odkryć na nowo swą duszę.
Londyński rabin zwrócił uwagę, że naukowe autorytety stwierdzają znaczny wpływ chrześcijańskiej etyki na rozwój kapitalizmu. Przypomniał, że pierwsze banki powstały w XIV wieku w katolickich Włoszech. Mówiąc dalej o Żydach, zauważył, że nie przypadkiem, choć stanowią oni mniej niż 1,5% ludności świata, zdobyli ponad 30% nagród Nobla z ekonomii. Szacunek dla pracy i etyka regulująca kwestie gospodarczo-społeczne to nauka zawarta w Piśmie Świętym Starego Testamentu, będąca wspólnym dziedzictwem żydowsko-chrześcijańskim. Zasady te nie były znane starożytnej tradycji grecko-rzymskiej, natomiast kierowały się nimi zarówno średniowieczne i późniejsze gminy żydowskie, jak też europejskie społeczności chrześcijańskie. Podkreślając, że dobre społeczeństwo potrzebuje swej ekologii, mówca wymienił 5 znamion judaizmu, które jego zdaniem w znacznej mierze podzielają też chrześcijanie. Są to szabat jako dzień odpoczynku, stawiający granice działalności gospodarczej, znaczenie przypisywane małżeństwu i rodzinie oraz edukacji, pojęcie własności jako powierzonej nam przez Boga, co zobowiązuje do troski o ubogich, oraz poszanowanie prawa. Jonathan Sacks przeszedł następnie do diagnozy aktualnej sytuacji europejskiego społeczeństwa konsumpcyjnego.
Dziś w Europie, bardziej świeckiej niż kiedykolwiek od schyłku przedchrześcijańskiego Rzymu, winę ponoszą agresywny, uczony ton ateistyczny, głuchy na muzykę wiary, reduktywny materializm ślepy na moc ludzkiego ducha, globalne korporacje nie dające się kontrolować rządom krajów, a nieraz od nich potężniejsze, formy finansów tak złożone, że przekracza to pojęcie organów mających je regulować, napędzana konsumpcją ekonomia kurcząca horyzonty wyobraźni naszych dzieci i strzępienie się wszelkich więzi społecznych od rodziny poczynając. Niegdyś niosły one ulgę i ratunek od samotności, a teraz zastępują je wirtualne sieci zapośredniczone przez smartfony,
czego rezultatem jest, że zostajemy razem sami. Co możemy zrobić my, którzy dlatego, że wierzymy w Boga, mamy wiarę w to, że Bóg wierzy w ludzkość? Jest takie znamienne wyrażenie, którego papież Benedykt XVI często używa – twórcza mniejszość. Jeśli Żydzi umieją czymś być, to właśnie twórczą mniejszością. Dlatego proponuję, by Żydzi i katolicy starali się być twórczymi mniejszościami razem. Śpiew w duecie jest mocniejszy niż solowy. Rezygnując z jakiegokolwiek dążenia do władzy, winniśmy starać się popierać źródło energii najbardziej zaniedbywane w społeczeństwie napędzanym konsumpcją i przykładającym najwięcej wagi do zysku, mianowicie siłę altruizmu.
Gość z Londynu podkreślił, że gospodarka wolnorynkowa potrzebuje zasad moralnych. Bez etyki można osiągnąć sukcesy krótkoterminowe, ale nie na dłuższą metę. Sumienie nie jest czymś dla słabeuszy, ale stanowi niezbędną podstawę zaufania w dziedzinie finansowo-ekonomicznej.
Powinniśmy wykorzystać ten moment recesji, by na właściwe miejsce w społeczeństwie wróciły rzeczy, które mają wartość, a nie cenę. Małżeństwo, rodzina, dom, czas wspólnie spędzany przez rodziców i dzieci, osobista przyjaźń tworząca wspólnotę, radość z tego, co mamy, bez uganiania się za tym, czego nie mamy, poczucie wdzięczności i gotowość dzielenia się Bożymi darami z tymi, którzy mają mniej. To są prawdziwe źródła trwałego szczęścia, co zostało empirycznie udowodnione. Musimy się starać odkryć na nowo alternatywny świat, jaki tworzy szabat. Jest to jeden dzień na siedem, w którym stawiamy granice siłom rynku ujarzmiającego nas swym syrenim śpiewem. Za to dajemy szansę dojrzewania naszym relacjom, a naszym duszom czyste powietrze potrzebne do oddychania. Trzeba zakwestionować relatywizm, który mówi nam, że nie ma różnicy między dobrem a złem, podczas gdy każdy odruch naszego umysłu wie, że tak nie jest i że to tylko wymówka, by sobie folgować. Świat bez żadnych wartości szybko staje się światem bezwartościowym. Supermocarstwa gospodarcze mają krótką trwałość. Hiszpania w XV wieku, Wenecja w XVI, Holandia w XVII, Francja w XVIII, Wielka Brytania w XIX, Ameryka w XX wieku. Tymczasem chrześcijaństwo utrzymało się przez 2000 lat, a judaizm dwukrotnie dłużej. Dziedzictwo judeo-chrześcijańskie to jedyny znany mi system zdolny nie ulegać prawu entropii, zgodnie z którym energia wszelkich systemów z czasem się wyczerpuje. Stabilizacja euro to jedno, a uzdrowienie otaczającej je kultury to inna sprawa. Świat, w którym wartości materialne są wszystkim, a duchowe nic nie znaczą, nie oznacza stabilnego państwa ani dobrego społeczeństwa. Nadszedł czas, byśmy odkryli na nowo judeochrześcijańską etykę ludzkiej godności w Bożym obrazie.
Swój niedawny wykład na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim główny rabin Wielkiej Brytanii Jonathan Sacks zakończył stwierdzeniem:
kiedy Europa odkryje na nowo swą duszę, odzyska zdolność tworzenia bogactwa. Najpierw jednak musi pamiętać, że ludzkość nie została stworzona, by służyć giełdom. To giełdy stworzono po to, by służyły ludziom.
Audycja Aleksandra Kowalskiego kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na nasze jutrzejsze audycje. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.